drodzy Państwo, rozpoczynamy audycję biblijną w Radio Maryja, szukając Słowa Bożego. W naszym studio gość, biblista, ksiądz dr Tomasz Tułodziecki, wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu, a jednocześnie moderator dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Wszystkich witam serdecznie, radiosłuchaczy. Witam Ojca.
I jak zwykle ta audycja to nasze spotkanie ze Słowem Bożym polega na tym, że najpierw zgłębiamy to Słowo, czytając je, Słowo, które będzie w najbliższą niedzielę czytane w naszych kościołach, później komentarz księdza doktora, a następnie możliwość rozmowy, wymiany myśli, również zadawania pytań przez Państwa. Zapraszam bardzo serdecznie. Na początek przyzywajmy Ducha Świętego, ażeby uświecił nasze umysły, nasze serca i naszą wolę do przyjęcia Bożego Słowa. Przygotujmy także Pismo Święte. Zapraszam, by znaleźć Księgę proroka Izajasza, rozdział 7, wersy od 10 do 14. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Pan przemówił do Achaza tymi słowami: Proś dla siebie o znak od Pana, Boga Twego, czy to głęboko w Szeolu, czy to wysoko w górze. Lecz Achaz odpowiedział: Nie będę prosił i nie będę wystawiał Pana na próbę. Wtedy rzekł Izajasz: Słuchajcie więc domu Dawidowy, czyż mało wam naprzykrzać się ludziom, iż naprzykrzacie się także mojemu Bogu? Dlatego Pan sam da wam znak. Oto Panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Emmanuel. Oto Słowo Boże. Za chwilę drugie czytanie. Otwórzmy Księgę Pisma Świętego na liście świętego Pawła Apostoła do Rzymian, rozdział 1, wersy od 1 do 7. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, z powołania apostoł, przeznaczony do głoszenia Ewangelii Bożej, którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach Świętych. Jest to Ewangelia o Jego Synu, pochodzącym według ciała z rodu Dawida, a ustanowionym według Ducha Świętości przez powstanie z martwych pełnym mocy Synem Bożym, o Jezusie Chrystusie Panu naszym. Przez Niego otrzymaliśmy łaskę i urząd apostolski, aby ku chwale Jego imienia pozyskiwać wszystkich pogan dla posłuszeństwa wierze. Wśród nich jesteście i wy, powołani przez Jezusa Chrystusa. Do wszystkich przez Boga umiłowanych, powołanych świętych, którzy mieszkają w Rzymie, łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Oto Słowo Boże. Za chwilę czytać będziemy fragment Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział pierwszy, wersy od 18 do 24.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki Jego Maryi z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie, powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański. Wziął swoją małżonkę do siebie. Oto słowo Pańskie. Drodzy słuchacze Radia Maryja, przed nami czwarta niedziela Adwentu, ostatnia niedziela tego pięknego czasu oczekiwania, na który w jakiś sposób z tęsknotą oczekujemy przez cały rok. Coraz większymi krokami zbliża się do nas Chrystus w betlejemskiej tajemnicy i dzisiaj po raz ostatni w takim wielkim bogactwie, które ma nas przygotować, odkrywa nam Bóg swoje tajemnice w Słowie Bożym. Chcielibyśmy najpierw przybliżyć sobie, przeanalizować wspólnie tekst pierwszego czytania, które jest bardzo znane nam wszystkim. Wielu z nas zna je na pamięć, szczególnie ostatni wiersz tego dzisiejszego czytania o Pannie, która pocznie i porodzi Syna. Warto, zanim przystąpimy do tego analizy tego tekstu z księgi proroka Izajasza, pamiętać, że bardzo ciekawie tło tego dzisiejszego czytania wyjaśnia również druga księga królewska w rozdziale 16, bo ona właśnie ukazuje nam kontekst wypowiedzianych słów przez proroka Izajasza, reakcję króla Achaza. To ona właśnie ilustruje, w jakich czasach wypowiedziane jest to wielkie proroctwo. Są to czasy wojny przede wszystkim, czasy niepokoju. Ilustruje nam tam również czytanie, fragment drugiej księgi królewskiej, paralelny do tego dzisiejszego czytania, pokazuje nam pięknie postać króla Achaza, który niestety wśród władców izraelskich w dynastii Dawida, wtedy to już tylko władcy królestwa Judy, nie był dobrym królem. I jasno Pismo Święte stwierdza, że był jednym z najgorszych, jacy pojawili się na ziemi, gdyż nawet, jak mówi nam Biblia, przeprowadzał swoje dzieci przez ogień, a więc składał krwawe ofiary ze swego potomstwa bożkom, bogowi Molochowi, mówi nam Biblia. A zatem bardzo doniosłe słowa proroka. I spróbujmy wyłowić to, co jest najważniejsze. Król polega na ludzkich siłach. Chce w swej kampanii wojennej oprzeć się o wszelkie metody dostępne w polityce, ewentualnie w jakimś sojuszu. Izajasz natomiast proponuje mu sojusz z Bogiem. Pakt z Bogiem, oparty na mądrości i na wierze. Ale widzimy, że Achaz nie chce go przyjąć i właściwie swoimi wypowiedziami potwierdza swoją niewiarę. Swoje bardzo, byśmy powiedzieli, wielkie zwątpienie w możliwość Bożej pomocy. I wtedy, zobaczmy, prorok daje mu ów znak o Pannie. To jest coś zadziwiającego właśnie, że na taki znak Izajasz się powołuje. Musimy sobie uzmysłowić tutaj, że rzeczywiście był to znak wymowny dla króla, bowiem Panna w tamtym czasie, według zasad Tory, nie mogła być, właściwie nie mogła zrodzić potomstwa, bo kiedy się pojawiała Panna, mająca w widzialny sposób już w swoim łonie dziecko, była osądzana przez starszyznę. Trudno jej było zostać matką. Dochodzono, kto jest ojcem, jeśli nie mogła tego udowodnić, była napiętnowana, a nawet usuwana ze społeczeństwa. A tym razem właśnie taki przedziwny znak zostanie dany królowi. Właśnie w tym znaku, który jest znakiem pewnego i potępienia, odrzucenia, możemy powiedzieć ubóstwa, bo też ona zrodzi dziecko, a więc kogoś, kto jest na samym marginesie społecznym, kto jest najuboższą warstwą społeczeństwa, to ma być znak dla króla. A więc zadziwiający znak, który oczywiście potem odnosimy, jak zobaczymy w Ewangelii, do samego Chrystusa. Ale ten król, który polega na mocy tylko człowieka, na mocy wojska, na mocy paktów politycznych, ludzkiej mądrości, ma uwierzyć w to, co tak trudno przyjąć, bo trzeba tutaj otworzyć serce, otworzyć umysł, wolę, aby zakiełkowała wiara. Inaczej nie da się zrozumieć tajemnicy Mesjasza i tajemnicy Boga. W inny sposób Bóg nie będzie z nami, jak mówi jego przedziwne imię dzisiaj w tym pierwszym czytaniu. drugim czytaniu Paweł ukazuje nam piękno, taki literacki kunszt pisania listów w owym czasie, w swojej epoce, które zawsze, zauważmy, mamy dzisiaj pod rozwagę dany początek listu do Rzymian. Te listy ówczesnej epoki rozpoczynały się zawsze od przedstawienia wysyłającego. W tym wypadku Paweł siebie przedstawia jako autora listu. Dalej zawsze było słowo o tych, do których list jest kierowany, a więc możemy powiedzieć bracia w Rzymie oraz głębokie, piękne pozdrowienie. Trzy rzeczy. Słowo Pawła o sobie, bracia w Rzymie i pozdrowienie. Z tego właściwie składa się ten fragment. Ale zauważmy, że między tymi trzema zasadniczymi poziomami listu, początku listu, Paweł zawarł, jeśli dobrze wczytamy się w ten tekst drugiego czytania, praktycznie całą Ewangelię. Wszystkie tajemnice najważniejsze o Chrystusie są zawarte w tym krótkim fragmencie. Podaje, że Chrystus jest Synem Bożym, jest Synem Dawida, zmartwychwstał, został wywyższony. My przyjęliśmy Go jako pełnego mocy i chwały, a zapowiedzieli Go w przeróżnych słowach, przeróżnych wypowiedziach prorocy Starego Testamentu. Właściwie można powiedzieć, Paweł w tym początku listu nawet ujął to, co czytaliśmy w pierwszym czytaniu. Bo na Chrystusie właśnie, w Chrystusie wypełniły się wszystkie obietnice proroków. Zauważamy więc pewną znów wielką mądrość Kościoła w doborze naszej lektury na najbliższą niedzielę. To, co Stary Testament zapowiadał, Kościół, apostołowie odkryli jako wypełnienie w Chrystusie Panu. Chrystus zatem dopełnia to wszystko, co Stary Testament w symbolach, w różnych zadziwiających słowach nam przedstawia. Uzupełni to wszystko jeszcze wspaniale fragment Ewangelii, bardzo znany i wprowadzający nas już bezpośrednio w tę tajemnicę, na którą najbardziej w tym okresie czekamy, jaką jest tajemnica wcielenia. Ale zauważmy, że jest to też dopełnienie i pewien tylko fragment tego wszystkiego, wielkiej tajemnicy Chrystusa, o jakiej już mówi święty Paweł. Punktem wyjścia jest wcielenie, ale tak naprawdę dopełnieniem zmartwychwstanie, wywyższenie i uznanie Chrystusa głową Kościoła. Spójrzmy teraz bliżej na Ewangelię, którą proponuje nam Kościół, zapowiadającą przyjście Jezusa Chrystusa, przedstawiającym już w bardzo piękny sposób pełny świętą rodzinę. I proponuję, żebyśmy na początek przyjrzeli się bogactwu imion, jakie występują w tym fragmencie Ewangelii. I nie tylko w Ewangelii, bo jeszcze warto też sięgnąć do pierwszego czytania, które bardzo mocno łączy się, a nawet fragment jego wykorzystany jest przez Mateusza w zadziwiający sposób, jak zauważymy w naszym fragmencie Ewangelii na najbliższą niedzielę. Najpierw zaczyna nam autor, święty Mateusz, swój fragment Ewangelii o tym przygotowaniu świętej rodziny na narodzenie Mesjasza od imienia Maryi. Różne były sposoby tłumaczenia tego imienia i tu na pewno na antenie Radia Maryja wielokrotnie podejmowano próby wyjaśnienia tego wspaniałego imienia, jednocześnie tajemnicy postaci Maryi, jaka kryje się w jej imieniu. Hieronim tłumaczył to imię, często wywodził je od pojęcia Stilla Maris, kropla morza Boga, co później wielokrotnie tłumaczono, przekształcano w inne pojęcie Stella Maris, gwiazda morza. Także źródło słowu słowa Matki Bożej Maryi szukano w Egipcie, gdzie termin bardzo podobnie brzmiący Mary oznaczał tyle co kształtna lub piękna. Ale wydaje się, że najbardziej właściwym terminem, który określa imię Maryi w dzisiejszej Ewangelii i w ogóle na kartach Pisma Świętego i w naszym życiu, jest termin, który ma rodowód palestyński, kananejski byśmy powiedzieli, gdzie rdzenni mieszkańcy Palestyny używali podobnych słów i wtedy imię to oznaczałoby tyle co wybitna, wyniesiona, wywyższona. I stanowiłoby w pewien sposób treść tego, znak tego, nawiązanie do tego, o czym śpiewa sama Maryja w pieśni Magnificat, kiedy raduje się z powierzenia jej tej wielkiej tajemnicy, jaką było narodzenie Mesjasza. Następnie mamy imię świętego Józefa. To tyle, co Bóg dodał, Bóg dołożył. Wyjaśnimy jeszcze może za chwilę bliżej to imię. Zwróćmy uwagę może na jeden aspekt. Jak widzimy, Bóg nie dał Józefowi w życiu ziemskim tego, co najbardziej może człowiek pragnie, a szczególnie ojciec rodziny, a więc właściwego potomstwa. Bo jak czytamy w dzisiejszej Ewangelii, Józef nie zbliży się do Maryi. Nie zbliżył się i nie zbliży, a więc tego właściwego, zrodzonego z siebie potomstwa nie ma, a jednak posiada syna. Syna prawnego, syna, którym się opiekuje, syna, którego dał mu Bóg i on go przyjmuje, Jezusa Chrystusa. Wielki wymiar ojcostwa. Bóg dodał Józefowi chwały, dodał Józefowi i splendoru, dodał odpowiedzialności, dodał i wolności, dodał wielu rzeczy właśnie przez Chrystusa jako Syna Bożego, którym Józef opiekował się. Mamy też imię Jezusa, jak wiemy, to tyle, co Bóg zbawia. I wreszcie imię Emanuela. Bóg z nami. Właściwie jest to zdanie nominalne. Bóg jest z nami, o czym już powiedział nam Izajasz. To jakby początek wszystkiego w człowieku, jeśli chodzi o wiarę. Pierwsza rzecz to w ogóle uznać, że Bóg jest. Że Bóg istnieje. Popatrzmy nawiązanie do tego wielkiego wydarzenia, jakim było objawienie Bożego imienia Mojżeszowi. Ja jestem, który jestem. I Bóg dzisiaj właściwie do nas mówi to samo. Ja po prostu jestem z wami, jestem z tobą, jestem z każdym. To ja jestem dla ciebie. Ja przychodzę jako ten, który jest w Betlejem dla każdego, kto oczywiście uwierzy, kto chce przyjść. Nic więcej o mnie nie musisz na początku wiedzieć, chce Bóg nam podpowiedzieć dzisiaj w naszych czytaniach. Tylko uwierz, że ja po prostu jestem na tym świecie, a wszystkie inne rzeczy będą ci powoli dodane.
Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Proszę Ojca, dziękuję za wpuszczenie na antenę. Jest oczywiście przygotowanie do niedzieli, Słowo Boże. Dziękujemy księdzu profesorowi, księdzu rektorowi naszego seminarium w Toruniu. Bóg zapłać za posługę wszystkich księży i wszystkim za to, że przyjmują Słowo Boże i żyją. Kochani, akurat jest taki czas w tej chwili i dziękuję, że ojciec mnie wpuścił, ale Słowo Boże głoszą misjonarze, głoszą ludzie świeccy, ale głoszą kapłani. I tu jestem akurat wśród wspaniałych księży polskich, którzy są w Kanadzie, tutaj w Toronto i w pobliżu, w Toronto, w te wielkie miasta. To akurat miasto, w którym teraz jestem, obok Toronto, ma 600 tysięcy. Tak, i są tu kapłani polscy. Jest ksiądz profesor z seminarium kanadyjskiego. Byliśmy przed chwilą w tym seminarium. obserwujemy te wszystkie procesy, dowiadujemy się, jak to się dzieje, co, jakie trendy w świecie. Księża bardzo pytają o Polskę, kochają Polskę i martwią się Polską, wiarą w Polsce. No wspaniali księża. Oddaję głos najpierw z diecezji wrocławskiej, a później z białostockiej, rodacy. Oddaję księdzu profesorowi Andrzejowi Glapie i pozdrawiam przy okazji mamy, bo może słyszy. Mamy, może rodzinę najbliższą, siostrę. Oddaję.
Pozdrawiam bardzo serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Od 20 prawie lat jestem już w Kanadzie, będąc proboszczem na francuskich parafiach, na angielskiej parafii, a od 5 lat Pan Bóg chciał, że jestem w pierwszym seminarium duchownym w Scarborough, to jest dzielnica Toronto. Misyjna praca, tak jak ojciec dyrektor wspomniał, każdy z nas jest na pierwszej linii głoszenie Słowa Bożego, utwierdzania w tym Słowie lud wierny i polski, i nie tylko polski. Są tu koledzy, którzy pracują w różnych językach. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Życzę najpiękniejszych świąt, przeżywania radosnego przyjścia Pana dla Was wszystkich. Niech Panu będzie uwielbiony.
Bye-bye. Zapłać.
Szczęść Boże. Szczęść Mówi Boże. Ksiądz Jan Gogolewski z Brampton. W tym roku biskup zdecydował, żebym poszedł na budowę nowego kościoła w Brampton. To jest całkiem coś nowego dla mnie i dla tych, którzy tam będą mieszkali. Organizuje wszystko tak samo jak po polsku, jak w Polsce. I także staram się tutaj przekazać to wszystko, co wyniosłem z Polski. Bo pochodzę z Białegostoku, z miasta Białegostoku. Jestem teraz w Brampton. Jesteśmy przy stole, wspólnie jemy obiad. Pozdrawiamy wszystkich prowadzących i słuchaczy. Szczęść Boże i wszystkiego dobrego.
Bóg zapłać również wszystkiego dobrego.
Hello, moje nazwisko ksiądz Andrzej Hillman. Były misjonarz z Brazylii, teraz od 8 lat pracuję w Kanadzie w parafii portugalskiej i angielskiej. I właśnie mamy to szczęście dzisiaj mieć między nami ojca Tadeusza i pana profesora, gościć w naszej parafii. Dlatego też to jest wielka radość dla nas, że z tak daleka goście mogli przyjść do nas i być u nas i również przynieść nam troszeczkę te wiadomości. Pozdrawiam wszystkich moich znajomych z mojej parafii rodzinnej Dąbrowa Białostocka. Pozdrawiam moją mamę w Białymstoku, moją rodzinę, siostry, braci i stryja, który właśnie w tym roku będzie obchodził 60-lecie swojego kapłaństwa. Dlatego szczęść Boże wszystkim i wesołych i zdrowych i pogodnych świąt Bożego Narodzenia. Z Bogiem.
Bóg zapłać, z Bogiem.
Proszę ojca, jeszcze, jeżeli można, jeszcze ja. Proszę ojca, widać jak Pan Bóg jest wielki, jakie cuda robi, jeżeli ktoś ma wiarę, jeżeli ktoś przyjmie go. Po tych księżach widać. Ksiądz, profesor pracował między innymi na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Proszę ojca, później tutaj i na francuskich parafiach, na angielskich, z Polakami, z wszystkimi. Zobaczcie, to do wszystkich, również do młodzieży. Chcesz, żeby życie przeżyć pięknie? Pomyśl, czy ci Pan Jezus nie woła. Kapłanów tak potrzeba, że no nie wiem. Ksiądz tu obok, ksiądz Jan przed chwilą, co mówił z kościoła Świętego Rocha, z parafii Świętego Rocha z Białegostoku. 18 lat tutaj. Ksiądz profesor 20, prawda? Ksiądz, ale imię zapomniałem. Ksiądz Andrzej, oczywiście z Dąbrowy Białostockiej. Pozdrawiam panią doktor z Dąbrowy Białostockiej, która pracuje w szpitalu na Bielanach. Pamiętam to nasze spotkanie w szpitalu i dobroć pani. W każdym razie i księdza, pozdrawiamy księdza proboszcza Lewkowicza, kanonika czy prałata, życzę mu i biskupstwa. W każdym razie tak, w Dąbrowie Białostockiej, wspaniałych ludzi. Proszę, ksiądz, na przykład dowiedziałem się w tej chwili, jak Pan Bóg prowadzi. Mogę powiedzieć o tym, co się stało w Amazonii. Proszę sobie wyobrazić, ksiądz w Amazonii 6 godzin łódką do szpitala musiałby płynąć i jeszcze pęk wrzód, leżał nieprzytomny, został znaleziony całą noc rano, zawieziony i żyje. Pan Jezus go chciał jeszcze tutaj. I w Kanadzie w tej chwili pracuje pięknie w parafii portugalskiej i angielskiej, Matki Bożej Fatimskiej oczywiście w Portugalii. Zobaczcie, potrzeba. Dlaczego to mówię? Słowo Boże trzeba siać. Przypominam sobie teraz, jeżeli mogę taką prywatną rzecz, to po iluś latach moja siostrzenica powiedziała mi: wujku, a czy wiesz, co miałeś na obrazku? A ja napisałem sobie na obrazku: módlcie się, aby Słowo Boże rozszerzało się i rozsławiało. No to była już tak, proszę bardzo, rozsławia się. Również przez Radio Maryja. Kochani, wszystko robić. Bez Boga nie ma życia. Również Europie mówcie i światu: jest Bóg, jest Jezus Chrystus, i głosić go. I bez nadziei nie ma. Jezus Chrystus jest naszą nadzieją. Prawda, nie ma innej. Dlatego dziękujemy księdzu profesorowi, księdzu rektorowi naszego seminarium i wszystkim. Pozdrawiamy księdza biskupa Andrzeja, wspaniałego, kochanego biskupa, biskupa Józefa, też misjonarza. I wszystkich księży, siostry, świeckich współpracowników. I koniecznie szybko do przodu. A to, co robią z Radiem Maryja, to jest tylko, to jest powiedziałbym, jeden z incydentów. Tu chodzi o walkę z Kościołem. Nie łudźcie się. To jest światowe. A w Polsce są tacy wykonawcy, pionki do wykonywania. Proszę? Profesor Wolniewicz to mówił, dziękujemy mu wczoraj. Tu wszyscy słuchają też. Dziękuję serdecznie, słucham Radio Maryja, telewizji i dziękuję. Pozdrawiam wszystkich kapłanów wszędzie. Trzymajcie się i już. Dzięki Bogiem. Alleluja i...
Pod prąd.
I pod prąd. I do przodu, i pod prąd. Zdrowe ryby płyną pod prąd. Z Bogiem.
Z Panem Bogiem. Dziękujemy serdecznie.
Bardzo dobrze te słowa ojca dyrektora i księży tam w Kanadzie zgromadzonych się tutaj nam komponują z dzisiejszą Ewangelią, naszym rozważanym Słowem Bożym, bo popatrzmy, że postawa Matki Bożej, świętego Józefa z dzisiejszej Ewangelii, którą będziemy czytać w najbliższą niedzielę, też jest właśnie taką Ewangelią pod prąd, postawą pod prąd, wbrew jakiejś ludzkiej nadziei, wyobrażeniom przyjmują wielką tajemnicę. Może jeszcze króciutko, zanim przejdziemy do dyskusji, może jedna czy dwie rzeczy, jaką warto wyłowić z tego tekstu. Może spójrzmy na postać świętego Józefa, tak bardzo często nam gdzieś zanikającą w wielości, w tej mnogości wielkich bohaterów biblijnych, postaci, która przecież niczego nie mówi, a tylko swoją podstawą właśnie świadczy o wierności słowu. I popatrzmy, że to jego imię właśnie, jeszcze raz spójrzmy, on jest jakby antytezą, przeciwstawieństwem tego właśnie, co często świat oferuje. Tak jak Achaz, który pokładał w czasie tego swojego konfliktu, trudności, swoje nadzieje w ziemskich zasobach, w ziemskich możliwościach i się zawiódł. A cóż robi święty Józef? Wbrew nadziei, wbrew ludzkim wyobrażeniom przyjmuje tą Maryję, przyjmuje syna, który nie jest właściwie jego synem ziemskim, bo Bóg dodaje łaski, jego imię o tym świadczy, Bóg przyda, Bóg doda. Jest to właściwie, popatrzmy, też imię każdego z nas, każdego człowieka. Każdy z nas już jest w pewnym sposób skończony, ale też pragnie czegoś więcej ciągle, nieskończoności, ciągłego właśnie dodawania mu łaski, dodawania mu prawdy, dodawania mu wielu innych rzeczy, którym człowiek tęskni. Zobaczmy, to jest pierwsze pragnienie też człowieka w raju, kiedy pragnął poznać dobro i zło tak jak Bóg. Bóg to obwarował, bo chciał dozować tę tajemnicę. Ale też zapisał w nas taką wielką rzecz, która dzisiaj właśnie przez świętego Józefa do nas przemawia, przez każdego też, kto żyje słowem, że stworzył nas Bóg na swoje podobieństwo, choć projekt miał inny, na obraz i na podobieństwo. Podobieństwo, obraz już mamy, możemy powiedzieć, ale właśnie podobieństwo realizujemy. Czyli Bóg dodaje, my z nim współpracujemy, a on dodaje, tak jak święty Józef wyszedł do współpracy, często wbrew nadziei, często właśnie pod prąd, często z narażeniem się na utratę dobrego imienia, na wyszydzenie, na zawstydzenie. Ale taka jest właśnie droga człowieka sprawiedliwego, jak dzisiaj określa go Ewangelia i jak usłyszymy w najbliższą niedzielę. Kochani, dzisiejsza scena w Ewangelii jest owocem sceny zwiastowania. Maryja już wie, że stanie się matką Syna Bożego. Wielka tajemnica. Ale nie bójmy się powiedzieć również, że była to scena, było to wydarzenie, które napełniło Maryję nie tylko radością, ale też pewną obawą, pewnym strachem. To jest sytuacja, jaka powtarza się nam w pierwszym czytaniu. Maryja przecież to jest dziewczyna izraelska, dziewczyna dziś żyjąca na peryferiach Izraela, w małym miasteczku. Wyobraźmy sobie tę sytuację i teraz ona naraz ma stać się matką. Matką ma się pojawić, nie znając przecież, mówi do anioła, nie znam męża, ma się pojawić przed swoimi krewnymi, sąsiadami, bliskimi, ale innymi ludźmi w tym małym miasteczku jako kobieta oczekująca dziecka. A gdzie jest mąż? A my wiemy, Księga Powtórzonego Prawa jasno mówi, takie kobiety należy napiętnować, a może i kamienować, trzeba odrzucić, trzeba je usunąć ze społeczeństwa. Jeżeli nie może się wykazać swoim mężem, nie może wykazać, kto jest jej oblubieńcem. A ona na razie nie może, tylko wie, że z Ducha Świętego będzie to, co się pocznie w jej łonie. To małe dziecko. I dlatego też Bóg już wtedy do niej mówi, nie bój się, i dzisiaj powtarza też te słowa do świętego Józefa, bo właśnie jego wybiera na towarzysza Maryi, na męża Maryi. To są jakby pierwsze słowa, jedne z pierwszych, jakie też padają z ust Bożych w stosunku do człowieka w ogóle w Biblii. Pamiętamy, kiedy człowiek grzeszy, kiedy się obawia o utraconą przyjaźń, kiedy się, można tak powiedzieć, opiera na własnych możliwościach, to często się lęka. To często się wstydzi, to często się kryje, ucieka. A Bóg mówi do nas dzisiaj w tej Ewangelii, nie bój się. Powtarza tak jak pierwszemu człowiekowi, powtarza tak jak Maryi, powtarza jak Józefowi słowa pociechy, słowa umocnienia. Przed nami piękne dni Bożego Narodzenia i też często przychodzimy do Boga właśnie albo jakiś strach, albo lęk, obawa blokują, byśmy poszli do Boga, byśmy Go tam naprawdę spotkali. Jest jeszcze szansa, bo przecież ta Ewangelia, to słowo ma w nas wzbudzić coś ważnego, coś zapoczątkować. Może jest jeszcze szansa, czas na to, by się z Bogiem pojednać, by rzeczywiście w czasie tych świąt, tak samo jak Maryja i Józef, cieszyć się rzeczywiście z narodzenia. Cieszyć się z tego umocnienia i tego wielkiego słowa Boga do nas, nie bój się. Ja jestem Bogiem z Tobą i naprawdę z Tobą chcę iść. Chcę wszystkie lęki, Twoje niepokoje, Twój strach wziąć na siebie. Chcę iść razem z Tobą przez życie. Ale Ty musisz usłyszeć to słowo, musisz się otworzyć. Musisz często przygotować mi serce, bym mógł tam zamieszkać. Najmilsi, jeszcze jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, czytając, wsłuchując się w słowo, jakie Kościół proponuje nam na najbliższą niedzielę. I w pierwszym czytaniu, i w naszej Ewangelii podkreślona jest rola młodej niewiasty. Kobiety, która ma począć i porodzić szczególnego syna, szczególne dziecko. Zauważmy, że Izajasz używa tutaj bardzo świadomie terminu panna. Powiedzieliśmy, że to bardzo niebezpieczny termin i bardzo wielkie zagrożenie dla tej panny w ówczesnym czasie począć dziecko, nie znając męża, będąc panną i mając dziecko. Ale zobaczmy, że Mateusz jako Żyd z krwi i kości, Izraelita, który doskonale znał Słowo Boże, znał Izajasza, na pewno znał Stary Testament, był człowiekiem wykształconym, celnikiem, używa innego terminu. I to jest dopiero znak dla nas, kiedy mówi nie panna, a oto dziewica pocznie i porodzi syna. Skąd ta różnica? Bo przecież Mateusz cytuje jakby Izajasza, ale przecież zauważamy niedosłownie. Otóż jasno widać, że święty Mateusz w tym momencie, kiedy cytował Stary Testament, nie posługiwał się tekstem hebrajskim, a wersję z dziewicą posiada tekst grecki. który też właśnie przez to uważamy za natchniony. Zobaczmy, jaki to wielki dla nas znak. Przecież to jest rzeczywiście coś po ludzku niemożliwego, żeby dziewica, nie znając współżycia z mężczyzną, mogła począć dziecko. I Mateusz świadomie, znając doskonale dzieła biblijne swojej epoki, znając Stary Testament, nie zmienił tekstu, ale przyjął wersję, która jasno pokazuje, że całość tych wydarzeń, które będziemy rozważać o Emanuelu, o Chrystusie, o Świętej Rodzinie w najbliższą niedzielę, ma w sobie zalążek prawdziwego cudu, Bożej ingerencji. Bez Boga tego tekstu nie da się zrozumieć. Po ludzku jest to naprawdę niemożliwe. A jednak on, jako człowiek, który twardo stąpał po ziemi, który, zobaczmy, zajmował się też tymi sprawami przez długi czas życia, którymi my się na co dzień zajmujemy, rachunkami, zdobywaniem majątku, uwierzył właśnie w taki cud. I uwierzył, że dziewica rzeczywiście może być matką Syna Bożego. I się tej prawdy nie bał i jasno nam ją przepowiedział. I możemy powiedzieć tutaj, jak wspaniale to też w naszej tutaj dyskusji, w tym głosie, który tak ad vocem włączył się tutaj do naszego rozważania, no właśnie to było to pójście pod prąd i głoszenie takiej prawdy. Przecież każdy, kto ją słyszy, często puka się w głowę, jak to dziewica może być matką. A no może, w Ewangelii dla Boga nie ma nic niemożliwego. I ludzie trzeźwo myślący wcale się tej prawdy nie bali i nas zachęcają, byśmy też z wiarą i z odwagą do niej podeszli i uwierzyli, że Bóg może działać tak wielkie cuda, że i dziewica może począć syna.
Bardzo dziękuję. Ksiądz Tomasz Tułodziecki, ksiądz dr Tomasz Tułodziecki, wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu, jest naszym gościem, a jednocześnie moderator dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II. Za chwilę będziemy z Państwem rozmawiać. Numery telefonów 655 23 55 dla mieszkańców Polski Północnej, 655 23 56 dla mieszkańców Polski Południowej oraz 655 23 33 i 655 23 66 dla słuchających nas poza granicami ojczyzny. Za 4 minuty będzie godzina 19.
Gości przyjdzie mój.
Słucham Radio Maria.
Chwaluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Do audycji można?
Bardzo proszę. Pana imię?
Andrzej z Olsztyna.
Proszę bardzo.
Już można?
Tak, cały czas.
Aha, szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzisiaj dużo tego było. Pozdrawiam wszystkich. Chciałem zwrócić uwagę na w pierwszym czytaniu będzie dany znak ludowi. Znaki to coś bardzo ciekawego, co należałoby umieć odczytywać. I jeszcze drugi fragment to jest Panna porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. No i teraz znak mieliśmy w naszym stuleciu dany, ten słońca w Fatimie. To był jeden taki znak, na który należałoby zwrócić uwagę. Coś tam się takiego ważnego wydarzyło. Później znakiem na pewno dla nas był Jan Paweł II, który no niewątpliwie jako iskra mógł przygotować świat na ostateczne przyjście, jak było w Faustynie. I Jan Paweł II dużo rzeczy do nas pisał, mówił, tylko kwestia teraz, czy my tego słuchamy, ewentualnie czego słuchamy. I chciałem poruszyć temat grzechu, czyli tego, że coś jest źle, coś nie tak się robi. No to jakieś drobne grzechy swoje własne, prywatne, osobiste, no to wiadomo, idziemy do konfesjonału, tam dostajemy przebaczenie, jeśli faktycznie żałuje się za to, co się zrobiło, ale są jeszcze grzechy takie skomplikowane, złożone. Jan Paweł II nazywał je strukturami grzechu, które no już dotykają całych narodów, całego świata i tutaj powiedzmy pójść do konfesjonału, to nie jest tak łatwo tą sprawę załatwić, bo to nie jeden człowiek to robi, ale zorganizowana grupa ludzi i trzeba by było wiedzieć, na czym to polega, żeby móc się od tego wyzwolić, czy też tak skonstruować dzisiejszy świat społeczny, żeby no była jakaś tam sprawiedliwość. I tu papież, bo chciałem powiedzieć o encyklice Solitudo Rei Socialis, 30 grudnia będzie 20 lat rocznica od napisania tej encykliki, mówi właśnie o strukturach grzechu. Należy zatem podkreślić, że świat podzielony na bloki podtrzymywane przez sztywne ideologie, w których zamiast współzależności i solidarności dominują różne formy imperializmu, może być tylko światem poddanym strukturom grzechu. Grzech i struktury grzechu to kategorie, które nie są często stosowane do sytuacji współczesnego świata. Trudno jednak dojść do głębokiego zrozumienia oglądanej przez nas rzeczywistości bez nazwania po imieniu korzeni nękającego nas zła. Z pewnością można mówić o egoizmie i krótkowzroczności, można odwoływać się do błędnych rachub politycznych i nieroztropnych decyzji gospodarczych. I tu papież mówi, co się stanie, jeśli nie będziemy się nad tym grzechem, nad tymi strukturami grzechu zastanawiać. Dziś, gdy kwestia społeczna nabrała wymiarów światowych, owa miłość preferencyjna oraz decyzje, do jakich pobudza, nie mogą nie obejmować wszelkich rzeszy głodujących, żebrzących, bezdomnych, pozbawionych pomocy lekarskiej, a nade wszystko nie mających nadziei na lepszą przyszłość. Nie można nie brać pod uwagę istnienia tych rzeczywistości. Niezauważenie ich oznaczałoby upodobnienie się do bogatego smakosza, który udawał, że nie dostrzega żebraka Łazarza leżącego u bram jego pałacu. I tu papież mówi, że jeśli się takich tematów nie podejmuje, to można powiedzieć, że jest się tchórzem, nie rozumie się pewnych rzeczy i to może doprowadzić, jeśli się nie rozwiąże tych konfliktów, do jakiegoś wielkiego kryzysu ekonomicznego, powszechnej wojny, zwycięstw.
Panie Andrzeju, proponowałbym, żeby już może przestać czytać i jeżeli
no,
pan ma
jakoś
jakieś
uświętnić tą rocznicę.
Tak, tylko rozumiem, tylko temat nie jest rocznica, tylko temat jest Słowo
Panna
Boże,
porodzi
prawda?
Syna, da znak i ten Jezus, który się narodzi, wyzwoli nas od grzechu. Ciągle się trzymamy indywidualnych, osobistych grzechów. Jezus mnie kocha i tak dalej, ale ja na przykład nie jestem sam w stanie na przykład wyzwolić szkoły ze struktur grzechu, bo ja jako jeden człowiek nie jestem w stanie ruszyć tej maszyny. Jeśli my nie będziemy wspólnie rozmawiać na te tematy i wyganiać szatanistów ze szkół, z gospodarki, najpierw musimy zrozumieć, na czym ten szatanizm polega, dlaczego te nasze dzieci idą do komunii, a później się okazuje na drugi rok one już w ogóle do kościoła nie chcą chodzić, bo im głowę przekręcają na jakieś tam,
rozumiem, panie
szatanie.
Andrzeju, tylko chodzi też o to, żeby, bo ksiądz doktor, który jest w studio, jest biblistą, prawda? Aha. I żebyśmy trzymali się właśnie tych fragmentów Pisma Świętego, żeby nie głosić drugich konferencji, bo już konferencja na temat Słowa Bożego była wygłoszona i teraz ewentualne refleksje może bez jakichś takich rozbudowanych też zdań, prawda?
Także, no dobrze. To chciałbym rozumiał, o co mi chodzi, do czego prej.
Dzięki.
Chodzi o nową ewangelizację, która no nie jest abstrakcją, powiedzmy. powiedzmy, no, jak ostatnio słyszałem. Szczęść
bardzo
Boże.
Dziękuję. Szczęść Boże, Panie Andrzeju. Słucham Radio Maria.
Halo, szczęść Boże, ja chciałam do katechezy.
Szczęść Boże, bardzo proszę.
Ale tam...
No bo pani ma niewyłączone radyjko i to nam przeszkadza.
Ja, tak, tak, tak.
Prawda. Pani imię?
Moje imię Krystyna z Małopolski.
Pani Krystyno, bardzo proszę.
Ja tylko przepraszam bardzo, bo słucham, to są tak ciekawe audycje, no ale ten pan, który wcześniej, to ja nie wiem, kto właściwie mówi katechezę, proszę zwrócić uwagę, chcemy raczej słuchać, a nie takich innych postronnych rzeczy. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję pani Krystyno, szczęść Boże. Słucham Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja mam takie pytanie. Matka Boża poczęła dzieciątko z Ducha Świętego. To rozumiem. Ale jak się urodził Pan Jezus? Czy to jest za sprawą Ducha Świętego, skoro Matka Boża została dziewicą? To tylko takie pytanie.
Pani imię?
Marianna.
Dziękuję Pani Marianno. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Bóg zapłać.
Otóż dzisiejsza Ewangelia też to podkreśla, że po poczęciu Jezusa Maryja tą dziewicą pozostała. Tak Ewangelia tutaj dodaje, Józef do niej się już nie zbliżył. Suponujemy, że też z innymi mężczyznami Maryja nie miała intymnego kontaktu, jak i z Józefem, więc zachował tę intymność Maryi, tę czystość Maryi, dziewictwo. Wiemy, że dziewictwo nie traci się przez to, że kobieta rodzi dziecko, tylko przez to, że to jest właśnie ten fenomen Maryi, tylko przez to, że współżyje z mężczyzną. Tutaj właściwie ten aspekt życia rodzinnego, małżeńskiego w jakiś sposób został nie tyle przekreślony, co z wielkim szacunkiem i święty Józef i Maryja do tego podchodzili i żyli w tym doskonałym, byśmy powiedzieli, w doskonałej wstrzemięźliwości, tak przynajmniej ewangelista Mateusz relacjonuje nam. I to też jest pewne słowo zadziwiające i bardzo mocne i wymagające głębokiego otwarcia na tajemnicę, podobne jak i to o dziewicy, że ona jest zdolna, mimo braku właśnie współżycia z mężczyzną, począć dziecko. Więc to są tajemnice, sprawy, z którymi dzisiaj obcujemy, wykraczające często poza możliwość percepcji ludzkiej, pojęcia, ale właśnie one takie są. I z tego rodzi się wiara też. Rzeczy pozornie niemożliwe dla człowieka do przyjęcia, ale taki wielcy ojcowie wiary robili, że sprawy albo beznadziejne, albo zupełnie niemożliwe do zrealizowania podejmowali. Potem okazało się, że w tym uczestniczy ktoś więcej, kto nam towarzyszy, kto jest po prostu, tak jak dzisiaj Ewangelia i pierwsze czytanie mówi, jest po prostu z nami. I w bardzo prostych znakach, bo tutaj też do innych tych wypowiedzi chciałbym nawiązać jeszcze troszeczkę. I to dobrze też, że to Słowo Boże w nas w jakiś sposób kiełkuje i wzbudza niepokój i wzbudza chęć do dyskusji, że Bóg, zobaczmy nawet na dzisiejsze czytania, w prostych znakach, które będą przemawiać potem na zewnątrz przez ubóstwo, przez słabość taką ludzką, ale z drugiej strony przez łaskę, przez pokój, przez nadzieję przemawia, a nie przez moc, przez siłę, przez właśnie przemoc może, agresję, bo my byśmy chcieli czasami, tak jak starożytny Izrael, wziąć miecz i wszystkich porozganiać, ale nie taka była droga Zbawiciela. Właśnie droga Zbawiciela była drogą przez pannę, przez dziewicę, w ubóstwie, w zatrzaśnięciu mu przed nosem drzwi w gospodzie. To była przez stajenkę betlejemską ogromnie wymowny znak. To była droga Boga. I taka będzie. I takim cichym głosem często pod prąd właśnie podąża Bóg przez nas. I nie da się często od razu, tak jak tutaj ten pan Andrzej nam z Olsztyna proponował takiego szybkiego uregulowania spraw, bo tutaj trzeba by pewnej właśnie i przemocy użyć, i siły. Takiej drogi Bóg nie chce. Ale chce naszego właśnie zawierzenia, uwierzenia często w tajemnice, których po ludzku nie da się przyjąć, a jednocześnie cichej, spokojnej ewangelizacji naszego prawego życia, nawracania się i wiary w proste znaki. Takie znaki, jakie dzisiaj mamy. Dziewica, uboga kobieta, panna, małe dziecko, które przecież właściwie samo z siebie nie ma żadnej siły, bo tą siłą jest Bóg, który jest z nami. I tego Boga miejmy przede wszystkim w sercu. On podpowie często drogę wyjścia. Tylko trzeba Mu głęboko, tak jak Maryja to pokazuje dzisiaj, zaufać.
10 minut po godzinie 19. Kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja do tej katechezy, co teraz jest w radiu, chciałem pytanie zadać, jeżeli można.
Bardzo proszę, Pana imię?
Romek.
Proszę bardzo, Panie Romku.
Już jesteśmy na antenie?
Dokładnie.
Chciałem zapytać, bo w tym tygodniu było czytanie w kościele rodowód Pana Jezusa i ten rodowód się kończył na świętym Józefie. I jeżeli Maryja poczęła Pana Jezusa za sprawą Ducha Świętego, to jak tutaj te sprawy pogodzi, chciałem zapytać księdza profesora.
Rodowód
się kończył
tak, na... Tak, rodowód nie kończy się na imieniu Józefa. Rodowód się kończy na imieniu Jezusa Chrystusa. Proszę dokładnie to zobaczyć. Jest 6 pokoleń i 6 pokolenie kończy święty Józef. Rzeczywiście. A potem jest dodane jeszcze imię 7, które otwiera kolejne pokolenie już niezakończone, bo ono trwa, czyli nasze. Proszę zobaczyć, że jest to obraz też stworzenia poniekąd. 7 dni, to jest jakby te 6 pokoleń i 7 jest Boży dzień. To jest dzień Chrystusa, tak jak i 7 dniem był dzień Boga. To jest to pokolenie najdoskonalsze, w które ingeruje sam Bóg. To Chrystus zaczyna. Tak samo jak ten rozdział dzisiejszy. Proszę zobaczyć o świętego Mateusza. Rodowód otwiera imię Jezusa Chrystusa i kończy ten rozdział dzisiejszy. Tak naprawdę wiersz o Jezusie Chrystusie, którego nie mamy w dzisiejszym czytaniu, jego nie dodano. 25 wiersz. Jezus jest początkiem i końcem zawsze. I w rodowodzie również tak jest. Rodowód Jezusa Chrystusa i rodowód kończy się imieniem Chrystusa. Proszę dokładnie sobie zobaczyć to. I to jest to otwarte pokolenie ostatnie, które zamyka nam wspaniale dzieło stworzenia, dzieło biblijne, w ogóle historię biblijną. Kończy jakby jedno dzieło zamknięte, Stary Testament, i otwiera nam nas na nową perspektywę. Perspektywę Nowego Testamentu, w którym i ja, i Pan, i wszyscy, którzy uwierzą w Chrystusa, jesteśmy tym doskonałym, ostatnim, dopełniającym pokoleniem otwartym, którego imię jest, każdego z nas jest dla Pana Jezusa drogie. I tam, w tym rodowodzie, my mamy te swoje imiona dopisywać do imienia Jezusa Chrystusa, bo w Nim zostaliśmy i stworzeni, i ochrzczeni, i włączeni.
Rozumiem. Bardzo dziękuję za...
Bardzo proszę. Proszę dokładnie sobie jeszcze raz zobaczyć, bo ja tutaj mam lekcjonarz, ale mogę od razu ale wiem, pisałem niedawno artykuł, dlatego tak może szerzej o tym mówię i wiem, specjalnie na to zwracałem uwagę, tamto imię Jezusa Chrystusa na końcu, to jest dokładnie czytanie, które było podawane 17, czytamy je 17 grudnia i proszę zwrócić uwagę, jest tak zakończony ten fragment rodowodu. Tak więc w całości od Abrahama do Dawida jest 14 pokoleń, od Dawida do przesiedlenia babilońskiego 14 pokoleń, od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa, a nie do świętego Józefa jest 14 pokoleń. Jak również rodowód, proszę zobaczyć, Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, czyli Józef ojcem Maryi, z której narodził się Jezus zwany Chrystusem. Tym się kończy dokładnie rodowód. Jezus zwany Chrystusem, to jest to ostatnie, największe imię rodowodu. I tym się też rozpoczyna rodowód Jezusa Chrystusa, cały ten fragment. A więc Jezus Chrystus to jest ta postać centralna i bez niej ten rodowód też nie ma żadnego sensu, tak naprawdę wymienianie tych wszystkich pokoleń. Tyle myślę, dokładnie czytajmy i wsłuchujmy się w słowo. Ono wiele podpowie.
Rozumiem, Bóg zapłać z Panem.
Bardzo Bogiem. Proszę.
Dziękujemy, Panie Romku, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Zamyślenia adwentowe księdza biskupa Józefa Zawitkowskiego codziennie na antenie Radia Maryja przed różańcem porannym w dni powszednie o godzinie 6.30, w niedzielę 7.15 i południowym o godzinie 12.30.
Kochani moi, jest adwent w roku pańskim 2007. Znów coś przyjdzie, a ja czegoś oczekuję. Nie oczekuj, już wszystko było. Nie. Bo nieskończona jest dziejów praca, nieprzepalony jeszcze glob sumienia.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Mariusz z Krakowa. Pozdrawiam gorąco księdza profesora, ojca prowadzącego i szczególnie panią Mariannę, która zadała bardzo dobre pytanie, które ja sobie przez całe życie zadawałem właśnie też to pytanie. Odpowiedź znalazłem bardzo dobrą w objawieniach przekazanych przez księdza Stefano Gobi, które zostały wydane w języku włoskim z imprimatur biskupa, a więc są całkowicie zgodne z nauczaniem Kościoła. Objawienia te są wydrukowane przez wydawnictwo Vox Domini Mikołowa pod nazwą do umiłowanych synów, znaczy w tej chwili do kapłanów umiłowanych synów Matki Bożej. I tam jest piękna odpowiedź na pytanie zadane przez panią Mariannę. Ja tej odpowiedzi nie udzielę. Zachęcam do lektury właśnie tych objawień prywatnych. Natomiast chciałem powiedzieć, że ja dopóki nie znałem tych objawień przekazanych przez księdza Gobi, no to to pytanie sobie zadawałem, co pani Marianna, i to znaczy, jak to się stało, że Matka Boża urodziła syna i została dziewicą. Tam w tych objawieniach Matka Boża sama odpowiada, jak to się stało. I może powiem, że to ma pewien związek z tym, jak później Chrystus w pozmartwychwstaniu objawia się, znaczy przychodzi do uczniów przez zamknięte drzwi. Odpowiedź jest podobna. To po prostu nie było zwykłe urodzenie. To był cud narodzin. I ja jak po lekturze tych objawień po prostu nie mam problemu z tym, żeby to pozdrowienie redemptorystów wygłaszać z pełną wiarą. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica, bo to po lekturze objawień po prostu jest dla mnie oczywiste.
Dziękuję bardzo, panie Mariuszu. Pozdrawiam pana. Czy ksiądz Tomasz jeszcze coś w tym temacie? Bo ksiądz udzielił już.
Ja myślę, że tutaj niczym się jakby nie różnimy, a oczywiście dla mnie zawsze punktem wyjścia jest Pismo Święte. Wszelkie lektury, które mogą uzupełnić naszą wiedzę i naszą wiarę podtrzymać, umocnić, są jak najbardziej wskazane. Jeśli to, jak tutaj mówi nasz słuchacz, jest przez Kościół polecana lektura z imprimatur biskupa, kupa to jak najbardziej, ale myśmy to już mówili i tutaj nie odbiegamy od tej interpretacji owego księdza, który pisał te objawienia, spisał, ponieważ jak zauważamy, no tutaj ma to dzisiaj Bóg tak co powiedzieć też, tak jak i w życiu Abrahama był cud jego powołania, Mojżesza i innych wielkich, tak i w życiu potem Maryi w Nowym Testamencie i Józefa też zaczyna się wszystko właśnie na drodze wiary, czyli też przyjęcia pewnego cudownej ingerencji w ich życie. I choć to są tajemnice nie do zrozumienia, czasami po ludzku jak mówimy, to myśmy też to podkreślali. Od początku właśnie, jeśli to są tajemnice wykraczające poza naszą percepcję, zdolność poznania, no to ma to wielkie podłoże właśnie cudu i tak to trzeba przyjąć. I są prawdy, które dopiero Bóg gdzieś w życiu wiecznym nam w niebie wyjaśni do końca. Dziś mamy przyjąć właśnie, że Maryja w sposób cudowny poczęła z Ducha Świętego Jezusa Chrystusa. Ta prawda jest fundamentalna dla naszej lektury czytań w niedzielę.
No, a przy okazji ważna wskazówka, że kiedy sięgamy po książkę związaną z jakimiś objawieniami albo w ogóle z wiarą, to zacznijmy lekturę od tego, czy jest imprimatur
tak jest.
Biskupa Kościoła Katolickiego.
Tak.
Bardzo dziękuję, panie Mariuszu. Bardzo słucham Radio Maria.
Szczęść Boże, ja chciałam odpowiedzieć na to. Więc mianowicie Maria z Agredy, książka Mistyczne Miasto Boże, czyli Żywot Najświętszej Marii Panny, mówi właśnie o tym, jak się Pan Jezus narodził. Pan Jezus się wypromieniował z Matki Bożej jak z kryształu.
Dziękuję bardzo. Co ksiądz, czy w tym temacie coś?
Nie, tutaj byśmy odbiegli mocno na jakieś boczne zupełnie drogi,
prawda?
Bardzo ciekawe, interpretacyjne. Może trzymajmy się naszego tekstu. Tutaj po prostu jest to jako fundamentalne słowo podane i mamy takie przyjąć. Oczywiście mamy prawo uzupełniać, jak powiedzieliśmy, lekturami, ale może skoncentrujmy się na Ewangelii, bo wtedy tych oczywiście różnych autorów, objawień i książek mamy do dyspozycji mnóstwo, a nie do każdej jesteśmy w stanie dzisiaj niestety się ustosunkować, bo ja sam rzeczywiście nie wszystkie je czytałem, czy nawet widziałem, więc nie chcę tutaj zajmować do końca głosu. Interesuje nas może dziś najbardziej tekst, który mamy pod rozwagę wziąć sobie w najbliższą niedzielę, czwartą niedzielę Adwentu.
Znajdujemy się w Dolinie Terebint, to znaczy w Dolinie Dębów, niedaleko wojsk Izraela, który właśnie toczy wojnę z narodem Filistynów. Za chwilę weźmiemy udział w decydującej bitwie. Zaraz, zaraz, w jakiej bitwie? Jak tu walczą? Normalnie, na miecze, topory, łuki, włócznie. Mówiłem ci, że tu nauczysz się odwagi.
To nie jest bajka. Ta przygoda wkroczy w twoje życie. Robert Kościuszko, Wojownik Trzech Światów w Radio Maryja. W soboty o 14:30.
Kochani, tutaj jeszcze wyniknęła taka sprawa w związku z tymi naszymi lekturami i książkami, jakie uzupełniają naszą wiedzę religijną, wiedzę biblijną, one są wszystkie wspaniałe, ale też właśnie zwracajmy to, co ojciec powiedział prowadzący, żeby tu zawsze mieć na uwadze ten konieczny imprimatur, tę zgodę Kościoła na szerzenie pewnych praw, szczególnie związanych z wiarą. Podobna sytuacja ma miejsce, jeśli bierzemy do ręki egzemplarz Pisma Świętego, też zwracajmy uwagę na to, kto je wydaje, kto jest autorem i czy takie Pismo Święte tu na naszym rynku dostępne ma też imprimatur naszego czy biskupa, czy episkopatu, zgodę. Wszystkie wydania Biblii Tysiąclecia, Ojców Paulistów i wiele innych wydań, księdza Wójka, jeszcze dostępne księdza biskupa Romaniuka, wydania Biblii Warszawskiej, one posiadają takowoż imprimatur i są godną lekturą, ale bądźmy ostrożni, bo też pojawiają się wydania różnych innych towarzystw biblijnych, zgromadzeń, kościołów, które nie zawsze mogą być tłumaczeniami właściwymi, zgodnymi z naszą wiarą i wiele rzeczy może być tam pokrętnie tłumaczonych. Także wtedy nasza lektura może być wypaczona i bądźmy tutaj bardzo ostrożni. Patrzmy zawsze na pierwsze strony zaraz Pisma Świętego, kto je wydał, kto jest autorem tłumaczenia, z jakich tekstów wzięto tłumaczenia, tam też jest to ujęte, a więc tutaj wielka ostrożność.
I czy to tłumaczenie jest zatwierdzone?
Tak, prawda? Jest, czy jest zatwierdzone to tłumaczenie, bo nieraz podają wszyscy z języków oryginalnych, ale my nie wiemy nawet, kto jest tłumaczem, co za oficyna to wydaje. Tutaj wielka ostrożność i wielka uwaga w podejmowaniu takiej lektury.
Kolejny telefon, słucham Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Pani. Możemy poznać Pani imię?
Renata.
Pani Renato, bardzo proszę, jesteśmy na antenie.
Szczęść Boże, chciałam zadać pytanie księdzu profesorowi w związku z rodowodem Pana Jezusa, bo mówi się o tym właśnie to, co poprzedni słuchacz powiedział, że Matka Boża urodziła Pana Jezusa z pomocą Ducha Świętego, a więc święty Józef nie był fizycznym ojcem Pana Jezusa. I chciałabym, dlaczego się nie wymienia w ogóle rodowodu Matki Bożej?
Tak, rodowody Matki Bożej nie znajdziemy, bo Matka Boża, jak sama podaje, jest tutaj służebnicą pańską, więc nie ona stoi na pierwszym miejscu i nie to było celem napisania Ewangelii. Popatrzmy jeszcze większy, tam jest jeszcze taki inny rodowód, którego nie czytamy w Adwencie. Proszę zajrzeć sobie do trzeciego rozdziału Ewangelii Świętego Łukasza, gdzie Łukasz ma większy nawet mandat do tego, żeby właśnie Matkę Bożą eksponować, bo tradycja nawet tak nam podaje, że on się zaopiekował nią na koniec swego życia. jej życia i w dodatku z jej relacji też w dużej mierze czerpał, ale popatrzmy, tym bardziej to potwierdza, co jest celem Ewangelii. Ewangeliści to podają. Kiedy zaczyna Mateusz swoją Ewangelię, mówi rodowód Jezusa Chrystusa. To od razu rzuca nam światło na całą Ewangelię. Dla kogo to jest poświęcone dzieło? Tak samo powie święty Marek. Ewangelia o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, a nie Ewangelia o Matce Bożej, Matce Syna Bożego, czy Maryi Dziewicy, która zrodziła Jezusa Chrystusa. Konkretne dzieło. To nie znaczy, że nie było takich rodowodów. Tu trzeba by sięgnąć do apokryfów, do różnych właśnie dzieł tych, które powstawały w pierwszych wiekach istnienia Kościoła i wiary chrześcijańskiej, i tam z pewnością znajdziemy dużo więcej ciekawych rzeczy. Proszę też zwrócić uwagę w tym rodowodzie, że w ogóle bardzo niewiele niewiast jest w rodowodzie świętego Mateusza. Jest ich tylko 5, właściwie 4 ze Starego Testamentu i Matka Boża. To też rzuca jakby, to jest ciągłe jakby to piętno, że eksponuje się mężczyzn, a te niewiasty też są bardzo szczególne. No, one właściwie wszystkie mają jakieś drobne piętno, które by wykluczało ich ze społeczności Izraela. A jednak nie jest to rodowód oczyszczony, upiększony, bo wśród nich mamy grzesznice, wśród nich mamy nierządnice. Rodowód Jezusa jest taki bardzo naprawdę ludzki, ziemski, ale w tym celu też napisany, żeby pokazać go jako jednego z nas, jako prawdziwego też syna człowieczego, zrodzonego w konkretnym rodzie. Ale podkreślam jeszcze raz, nie jest celem Mateusza czy Łukasza, ewangelistów, pisanie rodowodu Matki Bożej, bo celem ich napisania całej Ewangelii jest Ewangelia o Jezusie Chrystusie, a nie o Matce Bożej czy o świętym Józefie. I od razu pierwsze słowa muszą na to jasno wskazywać. Taki był sposób pisania tamtego czasu. Kto otwierał w tamtym czasie dane dzieło czy dany zwój, to wiedział, o kim to będzie dalej, i jego losy śledzi. Zobaczmy, że potem tych scen z Matką Bożą jest też bardzo niewiele. Praktycznie są mam 4-5 obrazów, natomiast wszystko i też wkomponowane w dzieło Jezusa Chrystusa, a nie oddzielne dzieło o Matce Bożej. Takich musimy szukać w apokryfach.
Tak, proszę księdza profesora, ale tak. Wymienia się właśnie rodowód Pana Jezusa i w linii, że tak powiem, męskiej, jak świętego Józefa właśnie. I tak. To tak jakoś, no to jest takie niespójne, ponieważ no święty Józef nie był, prawda, fizycznym ojcem Pana Jezusa, i dlatego dla nas to takie jest trochę...
Tak, ja rozumiem pani troskę, właśnie... tak, oczywiście. Przy czym musimy pamiętać, że właśnie troską samego Boga o Jezusa Chrystusa, żeby był mimo wszystko prawdziwym Izraelitą, bo tak go przecież postrzega wielu. I niech pani sobie może o tyle zwróci uwagę, że na początku nie zadawano sobie w ogóle pytania, a w Ewangelii nawet jest to potwierdzone, kim naprawdę Jezus jest, bo było jasne, synem Józefa, cieśli i Maryi, prawda, z Nazaretu. On musiał mieć tego ziemskiego ojca. Też rodowód niewiasty, gdybyśmy taki tu mieli, bo o to, rozumiem, o to chodzi,
tak,
że
oczywiście.
Powinna być ten rodowód Matki Bożej, bo tak. To ona rodzi, Józef jest tylko tak. Jakby dodany, tak. On by nie przemówił do Izraelitów. On by nie wzbudził żadnego zainteresowania. Przykro to powiedzieć, ale takie było taka była rola kobiety, prawda? Ona jest zawsze tą właśnie służebnicą gdzieś na drugim planie. Jezus musiał się legitymować rodowodem ojca i dlatego jest on dodany. Rodowód matki do czytelników współczesnych Mateuszowi, czy zaraz w pierwszych wiekach Kościoła, nawracających się, bo o to szczególnie chodzi, Mateusz pisze do Żydów, on by nie przemówił. No bo cóż matka, gdzie ojciec? To więc jest takim człowiekiem, który tutaj właściwie no, jest jakby niedopełniony. Więc tutaj o to głównie Mateuszowi chodziło. Więc jest po tej linii Józefa, ale ja rozumiem pani troskę, że Józef jest jakby też tylko w pewien sposób dodatkiem do tego rodowodu, że to nie jest jakby pełna linia, bo
tak, właśnie.
Jezus po ziemsku, tak po ludzku się właściwie z tego rodowodu nie wywodzi, prawda?
Tak.
To co powiedzieliśmy o Józefie jako tylko prawnym ojcu, a nie tym z krwi i ciała, prawda?
Tak.
Ale jednocześnie widzimy też ten prawny aspekt właśnie, rodowód jest potrzebny, żeby Izraelici uznali Jezusa jako pełnoprawnego Żyda Izraelitę po prostu między sobą.
To bardzo dziękuję w takim razie, Bóg zapłać.
Proszę bardzo.
I dodałbym też tylko tyle, dziękujemy pani Renato, że tego prawnego opiekuna też Bóg wybrał.
Tak jest, oczywiście.
A więc tutaj też może wskazanie na taką jednak spójność tej linii.
Oczywiście, tak jest, tak.
Księże doktorze, już 1,5 minuty tylko zostało nam Dobrze. Do zakończenia programu. Może krótkie podsumowanie.
Ja podsumuję. Oczywiście dziękuję za te wszystkie głosy. Cieszę się, że to Słowo Boże, ono jest jej szczególne rzeczywiście przez ten fakt właśnie poczęcia z dziewicy, ten cały problem właśnie rodowodu Jezusa. I tutaj oczywiście wszystkie kwestie nie rozwiążemy, odsyłamy do kolejnych programów, do kolejnych rozważań, a także naszej lektury. Ja tylko podsumuję wszystko dzisiaj taką piękną modlitwą, którą Katarzyna ze Sieny wypowiedziała kiedyś o Matce Bożej, taka modlitwa zachęty, żebyśmy i my, tak jak Maryja, przyjmowali słowo i nim się karmili, rozważali, nim żyli. Maryjo Najsłodsza, moja miłości, Ty jesteś księgą, w której zapisane jest słowo dające nam naukę życia. Ty jesteś stołem, na którym zostaje nam podana owa nauka. Widzę słowo w momencie, gdy zostało w Ciebie wpisane. Widzę też krzyż pragnienia Syna Bożego, bowiem już w chwili poczęcia zostało Mu wszczepione pragnienie śmierci za zbawienie człowieka, którego ciało przyjął. Myślę, że to słowa, które bardzo pięknie ta wielka święta, też doktor Kościoła wyraża. W tym słowie jest każda z naszych tajemnic i tajemnica życia i tajemnica śmierci. Po prostu Chrystus jest tajemnicą każdego z nas. To, co powiedział kiedyś Jan Paweł II, nie bójmy się dla Chrystusa otworzyć drzwi, bo tylko w Chrystusie my siebie zrozumiemy. I te wszystkie nasze bolączki, tajemnice, też to zmaganie ze Słowem Bożym, w Nim jest ukryte i po prostu zawsze z radością, może i pewną obawą, czy pewnym respektem podchodźmy do Słowa, ale zobaczymy, że jeśli to zrobimy, to Bóg krok po kroku będzie nam te wielkie tajemnice przybliżał, wyjaśniał i będziemy je lepiej też za sprawą Ducha i Jego światła rozumieć.
Bardzo dziękuję za wszystkie telefony, dziękuję za Państwa głos w naszych rozmowach, dziękuję nade wszystko gościowi, którym był ksiądz dr Tomasz Tułodziecki.
Bóg zapłać wszystkim wesołych świąt i szczęśliwego Nowego Roku. Następnym razem też jest mi dane tu chyba spotkać się ze wszystkimi w Niedzielę Chrztu Pańskiego. Będziemy na Niedzielę Chrztu Pańskiego, zdaje się, rozważać też Słowo Boże gdzieś w styczniu, także do usłyszenia.
Już w Nowym Roku,
tak
a
jest.
Ksiądz Tomasz reprezentuje dzieło biblijne imienia Jana Pawła II, jest moderatorem na diecezję toruńską. Bardzo dziękuję.
Szczęść Boże, Bóg zapłać.